Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dziś Grzegorz Górny, autor książek, dziennikarz, publicysta sieci. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie redaktorze, był pan uczestnikiem i prowadzącym konferencję w obronie Jana Pawła II, która odbyła się parę dni temu w Polskiej Agencji Prasowej. W konferencji, która była oddolną inicjatywą znawców życia i dorobku Jana Pawła II, wzięli udział dr Milena Kindziuk, wykładowca UKSW, autorka książek o Janie Pawle II i jego rodzinie, redaktor Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej, autor tekstów o Karolu Wojtyle, profesor Paweł Skibiński, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek o historii Kościoła, dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej, historyk, wieloletni pracownik IPN, autor książki Donos na Wojtyłę, Karol Wojtyła w teczkach bezpieki. Konferencja została zorganizowana w ramach, jak rozumiem, polemiki z dwoma głośnymi produkcjami dotyczącymi Jana Pawła II, mianowicie książki Ecce Overbecka i filmu Marcina Gutowskiego emitowanego w TVN24. Panowie opisują krakowski okres posługi biskupa Karola Wojtyły, rzekomego tuszowania pedofilii w jego diecezji. Dlaczego zdecydowali się państwo na zorganizowanie tej konferencji? Co, jak już mogliśmy z opisu dorobku wywnioskować, tak niekwestionowanych znawców Jana Pawła II tak poruszyło, że zdecydowali się państwo tak gremialnie zabrać głos?
Otóż po publikacji tej książki i wyemitowaniu reportażu pojawiło się wiele krytycznych recenzji i polemik historyków zawodowych, którzy wskazali szereg błędów, nieścisłości, przekłamań w obu tych materiałach. I tych uwag było tak dużo, a były one z drugiej strony rozproszone w kilku miejscach, że postanowiłem zorganizować konferencję, na którą zaprosiłem cztery osoby, znawców życia i dorobku Jana Pawła II, którzy przeanalizowali krytycznie te dwa materiały i wskazali na ich niewiarygodność. I z jednej strony właśnie byli to historycy, jak profesor Skibiński, doktor Lasota, którzy mieli wgląd w archiwa kościelne i państwowe dotyczące Karola Wojtyły, a z drugiej strony dziennikarze, którzy mieli dostęp do tych akt dotyczących omawianych w materiałach księży nadużywających seksualnie młodzieży. I okazuje się, że jedni i drudzy doszli do zupełnie odmiennych wniosków niż Overbeck i Gutowski, wskazując na liczne przeinaczenia, insynuacje, manipulacje, błędy warsztatowe, tak jak brak weryfikacji źródeł, brak krytycznej analizy materiałów, a historyczność i tak dalej, te błędy można by było mnożyć, ale zwróćmy uwagę, że oprócz samej treści, o której mówili ci historycy, należy zwrócić uwagę na formę, w jakiej został zaprezentowany Jan Paweł II. Mianowicie to forma charakterystyczna dla jakichś seriali dokumentalnych o seryjnych mordercach w stylu Teda Bundy'ego, czyli taka poetyka gatunku, w której widzimy ponure obrazy, mroczny głos, wolno przesuwające się obrazy, muzyka budzi niepokój, oddziaływuje na emocje, na podświadomość, jednocześnie cały czas stawiane te same retoryczne pytania, które mają wbić odbiorcy w głowę konkretny przekaz. Więc o tym akurat ci goście nie mówili. O tym więcej ja mówiłem, dlatego że tutaj dostrzegam pewne techniki perswazji ukrytej, perswazji niejawnej, można powiedzieć manipulacji, no bo tak się robi filmy o mordercach seryjnych. W jaki sposób był zrealizowany ten materiał TVN24.
Profesor Paweł Skibiński na początku tej konferencji taką wysnuł tezę, że jego zdaniem albo mamy do czynienia z człowiekiem, mowa tutaj o autorze Eke Overbecku, który nie rozumie akt, dokumentów, z których korzysta, albo chce świadomie wprowadzić w błąd. Na czym polegają zarzuty wobec tej metodologii, którą stosuje Eke Overbeck i z jakiego rodzaju dokumentów on korzystał?
Przede wszystkim trzeba zauważyć, że pan Overbeck nie jest ani historykiem, ani znawcą polskiego kościoła. Dał się poznać głównie jako autor tekstów o polskim antysemityzmie albo rusofobii. I widać, że nie ma doświadczenia pracy w archiwach na tekstach źródłowych. Z tej pracy można się na przykład dowiedzieć, iż on bardzo poważnie traktuje donosy na kardynała Sapiehę, które były składane na UB w dosyć dziwnych okolicznościach. Po pierwsze, jest tam takie doniesienie księdza Mistata, to jest zeznanie złożone 10 dnia przesłuchań w Urzędzie Bezpieczeństwa w czasach stalinowskich. No wiadomo, jakie mogli ludzie składać zeznania po 10 dniach przesłuchań na UB. A to były przygotowania do procesu pokazowego Kurii Krakowskiej i wiadomo, że później na sali sądowej ksiądz Mistat odwołał te swoje zeznania jako wymuszone. Natomiast z tych zeznań miałoby wynikać, jakoby kardynał Sapieha miał molestować młodszych o pół wieku od siebie księży. Zresztą to samo wynika z innych niewiarygodnych zeznań księdza Anatola Bodka, który po pierwsze był agentem UB, po drugie alkoholikiem, po trzecie współpracował z komunistami, zakładając ruch kolaborantki księży patriotów i z tego powodu był bardzo mocno skonfliktowany z kardynałem Sapiehą i z tych jego donosów na UB wynika, jakoby ponad 80-letni schorowany kardynał miał próbować molestować 30-letniego księdza, kiedy wiadomo, że kardynał już tu właściwie wtedy znajdował się nad grobem. I trudno wobec tego typu informacje traktować poważnie, tym bardziej, że samo UB nigdy poważnie tych donosów nie potraktowało, dlatego że nawet do centrali w Warszawie nie przekazali tych informacji, nigdy nie poszli tym tropem, mimo że preparowali wtedy proces pokazowy przeciwko kardynałowi i jego otoczeniu. Więc nawet UB nie traktowało poważnie tych donosów, które teraz poważnie traktuje pan Overbeck.
Doktor Marek Lasota mówił też, że braku u Overbecka w ogóle weryfikacji źródła i z tego, co mu wiadomo, w ogóle nie została podjęta próba w Kurii Metropolitalnej Krakowskiej przez Eke Overbecka zdobycia materiałów na temat duchownych, o których on pisze.
No rzeczywiście zgadza się, że tutaj pan Overbeck nie występował do Kurii Krakowskiej o źródła kościelne, ale też nie występował do innych archiwów, gdzie mogą być interesujące nas materiały, na przykład do archiwum Urzędu do Spraw Wyznań. I to był ten urząd, który z ramienia państwa zajmował się kontrolą kościoła w czasach komunistycznych. I on się właściwie opiera tylko i wyłącznie w tych atakach na Karola Wojtyłę i na kardynała Sapiehę, na tych materiałach pochodzących z akt UB, których nie weryfikuje z innymi źródłami. Tak jak na przykład profesor Skibiński, no kiedy zweryfikował te doniesienia z tych akt, to się okazało, kardynał Sapieha leżał ciężko chory w łóżku dokładnie w tych dniach, kiedy przypisywano mu to rzekome molestowanie seksualne. Więc tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z takim poważnym nadużyciem warsztatowym.
Ale ma pan redaktor świadomość, że merytoryczne zarzuty wobec jakiejś publikacji mogą nie przeszkodzić jej odbić się szerokim echem i ugruntować się jakoś w powszechnej świadomości? Mi od razu się przypomina kazus socjologa Jana Tomasza Grossa, który też przecież nie bazował na jakichś umiejętnościach historyka, tylko socjologa, pisząc swoje książki oskarżające Polaków o antysemityzm. Także widać, że nie stoi to na przeszkodzie w publikacji tego rodzaju sensacji chyba spreparowanych, bo na to chyba to wszystko wygląda. Chciałam też zapytać, bo tam też pojawił się taki wątek na tej konferencji, próby podjęcia własnoręcznego śledztwa na temat trzech duchownych, Bolesława Sedusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Lorenza, przez redaktora Krzyżaka.
Tak, tak. Otóż dwóch dziennikarzy Rzeczypospolitej, czyli Tomasz Krzyżak i Piotr Litka, zapoznało się z aktami tych księży, którzy byli negatywnymi bohaterami i książki Overbecka i reportażu Gutowskiego. I doszli tam do całkowicie odmiennych wniosków na temat postawy Karola Wojtyły niż te, które sformułowali Overbeck i Gutowski. I według nich kardynał Wojtyła nie tuszował tych przypadków pedofilii, zachował się wzorowo. Może drobny przykład podam, że ci dwaj panowie atakujący Jana Pawła II mówili, że to on wydał orzeczenie, które łagodziło karę jednego z tych przestępców. Natomiast okazuje się, że decyzję w tych sprawach podejmował Trybunał Metropolitalny złożony z 5 sędziów i to była decyzja tego sądu, tego Trybunału Metropolitalnego. Natomiast o tym nic nie powiedziano w tym materiale, tylko powiedziano, że to była decyzja Karola Wojtyły.
Też podczas tej konferencji są przytaczane takie przykłady duchownych, którzy rzeczywiście bardzo ciemną literą zapisali się w historii Kościoła. Myślę tutaj o duchownym Wicklandzie. Ja kojarzę z tej konferencji naprawdę szokującą pana właśnie, redaktora, opowieść o historii tego duchownego i jaki jego był wkład tutaj też w te narracje w tych dwóch publikacjach.
To jest właśnie bardzo ciekawy przykład, ponieważ on jak w soczewce pokazuje pewną metodę warsztatową redaktora Gutowskiego. Mianowicie on dwukrotnie powołuje się na arcybiskupa nieżyjącego już od zeszłego roku, arcybiskupa Remberta Wicklanda, wskazując go jako wiarygodne źródło informacji i odwołując się do niego dwukrotnie. I kim był arcybiskup Wickland? Otóż on był mianowany przez Pawła VI na biskupa, święcony w 1977 roku. Był przeciwnikiem Jana Pawła II, jeżeli chodzi o jego nauczanie. Okazało się, że przeszedł wcześniej na emeryturę, ponieważ wykryto, że z budżetu diecezji zdefraudował prawie $500,000, przeznaczając je na milczenie swojego kochanka, byłego seminarzysty, który w zamian za te $500,000 miał milczeć na temat ich relacji homoseksualnej. Później okazało się, że on sam prowadził bogate życie intymne z wieloma mężczyznami, co sam przyznał w swojej własnej autobiografii, ale też okazało się, że niszczył dowody przestępstw, dowody pedofilii podległych przez siebie księży, własnoręcznie przepuszczając przez niszczarkę kompromitujące ich dokumenty. I jak przyznał, wiedział o tych przypadkach pedofilii, a jednak nic z tym nie zrobił. I co ciekawe, w 2019 roku w archidiecezji Milwaukee, na czele stał przed laty, podjęto decyzję, żeby usunąć jego imię z nazw wszystkich instytucji kościelnych, ponieważ stwierdzono, że tak skompromitowany do cna duchowny nie może być patronem żadnej kościelnej instytucji. I oto teraz, właśnie na tego weekenda, jako wiarygodne źródło informacji, powołuje się dwukrotnie w swoim reportażu Gutowski. Ale co miał powiedzieć ten Wicklund? Otóż on mówił, że w Krakowie w czasie wojny był duchowny dostojnik, hierarcha, który był pedofilem, siedział w obozie koncentracyjnym niemieckim razem z młodymi chłopcami i miał z nimi kontakt. Otóż to jest jakby wierutna bzdura, którą można sprawdzić w ciągu jednego dnia, że nie było żadnego biskupa z Krakowa, który byłby w obozie koncentracyjnym i tam wykorzystywał chłopców. I jest ciekawe, dlaczego redaktor Gutowski dwa razy wrzuca tą w cudzysłowie informację, kiedy wiadomo, że nic takiego nie miało miejsca. On twierdzi, że przeprowadził wielomiesięczne, wszechstronne, gruntowne śledztwo i to i w ciągu kilku miesięcy nie był w stanie dojść do tego, do czego przeciętny licealista jest w stanie dojść w ciągu paru godzin, że to jest kłamstwo, że niczego takiego nie ma. Więc jest pytanie, dlaczego doświadczony dziennikarz dwukrotnie posługuje się przytaczaniem kłamstwa, przytaczaniem oszczerczej wypowiedzi? Po co? No i chodzi o to, żeby zagęścić atmosferę wokół kardynała Sapiehy, po to, żeby poprzez niego uderzyć oczywiście w Jana Pawła II. Tam się znajduje też szereg takich innych insynuacji, na przykład, że arcybiskup Sapieha zamiast w seminarium to kazał klerkom mieszkać w pałacu arcybiskupim obok jego pokojów. No tylko nie jest powiedziane, że hitlerowcy zajęli budynek seminarium, wyrzucili stamtąd wszystkich kleryków, oni się nie mieli gdzie podzieć, więc arcybiskup przyjął ich pod swój dach do swojego domu. Ale to już nie zostało powiedziane, więc jest taka sugestia, no, że tych chłopców zamiast seminarium trzymał u siebie obok swojego pokoju. I pełne są właśnie takich insynuacji, takich niedopowiedzeń, które mają wykreować czarny obraz i kardynała Sapiehy, i kardynała Wojtyły. Mhm.
Gdyby mogła prosić pana redaktora o pokuszenie się o taką refleksję, czemu to generalnie ma służyć? Dlatego, że mamy świadomość tego, że żyjemy w coraz bardziej zlaicyzowanym kraju, że jest coraz mniej wierzących. Wydaje się, że papież jest już dla młodego pokolenia naprawdę postacią bardzo odległą. Dlaczego to jest cały czas taki żywy symbol, że stanowi taki cel ataku środowisk, umownie nazwijmy je, lewicowo-liberalnych? Cały czas.
No zobaczymy, że Jan Paweł II jest właściwie ostatnim wielkim, niekwestionowanym autorytetem w Polsce. Wszystkie badania pokazują, że większość Polaków uważa go za największą postać w tysiącletnich dziejach naszego kraju. I w tym momencie właśnie, kiedy Polska znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jesteśmy krajem przyfrontowym, obok nas toczy się wojna, następuje atak na podstawie bardzo wątłych przesłanek, na podstawie insynuacji, przeinaczeń, oskarżenie, które ma w sumie morderczą moc, bo zauważmy, że Jan Paweł II jest oskarżany o współudział w zbrodni, dlatego że tuszowanie pedofilii jest współudziałem w przestępstwie, a pedofilia w świetle obowiązującego w Polsce prawa jest zbrodnią, wobec tego współudział w zbrodni. No to jest bardzo poważne, straszliwe wręcz oskarżenie wobec największego z Polaków i robione na podstawie właściwie żadnego materiału dowodowego, żadnych niezbitych dowodów. Profesor Skibiński, Marek Lasota, mówi, że gdyby student przyniósł im pracę napisaną na takim poziomie, jak te materiały właśnie Werbecka czy Gutowskiego, to wyrzuciliby go za drzwi natychmiast z oceną niedostateczną, ponieważ tam widzimy wszelkie braki warsztatowe, jakikolwiek brak obiektywizmu. Na podstawie tak nikłego materiału wysuwa się tak potworne oskarżenie wobec największego polskiego autorytetu.
I też nie trudno zauważyć, że jest to jakoś skoncentrowane, sprzęgnięte w czasie, bo mamy publikację książkową Eke Overbecka i mamy film Marcina Gutowskiego. Eke Overbeck był też ekspertem w reportażu Marcina Gutowskiego. Panowie się tak nawzajem jakoś wspierają tutaj w tym swoim działaniu.
No tak, a jeszcze widzimy, że jest orkiestracja z innymi mediami, z kapitałem niemieckim na przykład, takim jak Newsweek czy Onet.pl. Więc jeżeli mamy do czynienia z tym, że kilka mediów naraz publikuje materiały, które wiadomo, że są od dawna przygotowywane, to znaczy, że mamy do czynienia z kampanią medialną. I ona jest wcześniej zaplanowana, precyzyjnie zorganizowana. Tutaj nic nie zostało pozostawione przypadkowi i tutaj medioznawcy mają naprawdę wielkie pole do działania, mogąc wskazać wiele technik manipulacyjnych, jakie przy tej okazji się pojawiły, bo to naprawdę, jeżeli chodzi o te socjotechniki, to rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z taką wyższą szkołą jazdy. Natomiast to, na co pani zwraca uwagę, że rzeczywiście w tym momencie taki atak jest ciosem w samo serce polskiej wspólnoty politycznej, narodowej, kościelnej, bo postać Jana Pawła II jest takim, można powiedzieć, zwornikiem współczesnego modelu polskości. On uosabia to, co najlepsze w nas i nagle się okazuje, że to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, z tego mamy się najbardziej wstydzić. Czyli to jest część dalsza tej pedagogiki wstydu, zapędzania Polaków do narożnika, że nawet z tego Jana Pawła II teraz musimy się też wstydzić. I właśnie to już nam nic nie zostaje, prawda? Mhm.
Ale nie jest też tajemnicą, że środowisko publicystów katolickich, tak może ich nazwę na potrzeby programu, też jest dosyć podzielone w Polsce w wielu kwestiach. I chciałam zapytać o to, czy ma pan taki ogląd, czy to środowisko się jednak jakoś skonsolidowało w wspólnym stanowisku, obronie ma jedno zdanie na temat tych publikacji pana Overbecka i pana Gutowskiego, czy też zarysowywuje tu się już jakiś podział między publicystami katolickimi w Polsce w tym temacie?
Znaczy to widzimy, że w ogóle podział w środowisku dziennikarskim istnieje od dawna i podziały są w sumie czymś naturalnym i koniecznym, jeżeli mamy mówić o pluralizmie i wolności opinii. Natomiast tutaj chodzi po pierwsze o dążenie do prawdy, po drugie o zachowanie rzetelności, uczciwości zawodowej i po trzecie odpowiedzialność za słowo. I tutaj w tych kwestiach widzimy, że jednak dochodzi do bardzo dużego podziału, do takiej polaryzacji stron i ja bym sobie życzył, żeby ten głos specjalistów, historyków, którzy badają te materiały wszechstronnie, nie interpretują ich tylko w jednym świetle, żeby on się przebił, bo liczy się prawda i tutaj myślę, że Kościół nie ma nic do ukrycia. Musimy dążyć do prawdy. Prawda niestety sama się nie obroni, jak to niektórzy mówią. Ona potrzebuje tych, którzy będą tą prawdę nagłaśniać, bo inaczej zostaniemy skazani na to, że będziemy zagłuszani przez tych, którym nie zależy na prawdzie, ale na osiąganiu jakichś swoich celów.
Też wiadomo, że potrzebna jest taka świadomość wspólnoty i tak jak kardynał Wyszyński mówił, że warto się zobaczyć, tak wydaje mi się, że ciekawą jest inicjatywą, bo w opisie do tej konferencji znalazłam też taką informację, że są organizowane ogólnopolskie marsze 2 kwietnia, które mają właśnie być wyrazem poparcia czy solidarności z myślą, z postacią Jana Pawła II. Widzi pan taką potrzebę wyjścia na ulicę, zobaczenia się nawzajem, że jest nas, katolików, dla których te wartości, ta postać jest ważna, jest sporo jeszcze w Polsce?
No ja myślę, że jest konieczność dania swojego świadectwa, wyrażenia swojej solidarności z kimś, kto jest opluwany, a nie może się dzisiaj bronić, a komu tak wiele zawdzięczamy. I oczywiście jest apel do historyków i badaczy, żeby badali źródła i dochodzić do prawdy, no ale nie każdy z nas jest historykiem czy badaczem stojącym archiwa. Natomiast każdy z nas może wyrazić jakoś swoje stanowisko i myślę, że taka manifestacja, wiec czy marsz jest dobrą okazją, żeby pokazać, po której się jest stronie w tym konflikcie. I to nie jest żaden konflikt polityczny. Tu sobie powiedzmy szczerze, że tutaj nie chodzi o politykę, bo tutaj mówimy o znacznie głębszym poziomie pewnej hierarchii wartości, jaką mamy w Polsce, o naszą tożsamość, o naszą świadomość historyczną i że tutaj powinniśmy jednoznacznie pokazać, jakby co o tym myślimy, w której stronie stajemy.
Bardzo dziękuję za rozmowę, a słuchaczy zapraszam, zachęcam do odnalezienia na YouTubie zapisu tej konferencji, która odbyła się w Papie parę dni temu w obronie Jana Pawła II. Taki jest jej tytuł, dlatego że to jest bardzo merytoryczna, spokojna, konstruktywna rozmowa. Tam są same konkrety i same argumenty przeciwko kłamstwu, które znalazło się, albo na podstawie którego zostały opublikowane książka Eko Werbecka i reportaż Marcina Gutowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury był Grzegorz Górny.
Arsenał Kultury.